Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas słuchacie. Nazywam się Radek Brzozowski ze Szlachetnej Fotografii i witam serdecznie wszystkich pasjonatów fotografii, a w szczególności tych, którzy zakochali się, podobnie do nas, w technikach dziwnych, nietypowych, mniej może mainstreamowych niż fotografia cyfrowa. Dziś chciałem opowiedzieć o niezwykłym i niezwykle dla mnie ważnym projekcie, jakim jest konkurs fotograficzny Then and Now. Nie przez przypadek zresztą mówię o nim dziś, ponieważ jesteśmy na ostatniej prostej przed ogłoszeniem kolejnej edycji, która, jeśli dopniemy wszystkie szczegóły, wiosną przyszłego roku pojawi się ponownie w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku, bo chociaż przygotowujemy dopiero drugą edycję naszego Biennale i chociaż konkurs ma bardzo krótką historię, to tak naprawdę myślenie o nim i szukanie sposobu na jego zrobienie zaczęło się dobrych kilka lat temu. Zaczęło się, jak chyba większość fajnych rzeczy, które udało mi się zrobić w życiu, od niezadowolenia, od może nie narzekania, ale pewnego takiego poczucia frustracji czy zdenerwowania otaczającą nas rzeczywistością. Skąd wzięło się to poczucie frustracji? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy zacząłem jakoś poważniej robić zdjęcia z wykorzystaniem technik historycznych, przyszedł moment, w którym uznałem, że nadszedł czas, żeby pokazać je na konkursach, pokazać je na wystawach, spróbować z jednej strony oczywiście zyskać dla nich szerszą rzeszę odbiorców, ale z drugiej przede wszystkim dostać informację zwrotną, może troszkę bardziej obiektywną, może troszkę bardziej wiarygodną niż ilość lajków na Facebooku. Zacząłem szukać konkursów, zacząłem szukać wystaw zbiorowych, do których można zgłosić pracę i cóż się okazało? Okazało się, że prawie wszystkie fajne konkursy, prawie wszystkie fajne wydarzenia kończące się wystawami odbywają się daleko, daleko od Polski, odbywają się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że w każdym roku w Stanach jestem w stanie znaleźć kilkanaście wystaw poświęconych technikom historycznym i bardzo często są to wystawy organizowane w naprawdę prestiżowych miejscach przez silne instytucje kultury ze znakomitym jury, którego ocenie naprawdę chciałbym poddać swoje zdjęcia. Oczywiście pracę zacząłem wysyłać i ku mojej wielkiej radości właściwie we wszystkich konkursach były co najmniej zapraszane na wystawę, ale nie o to chodziło. Wysłałem też pracę na kilka konkursów w Polsce. Świadomie nie chcę wymieniać tutaj ich nazw, ponieważ z jednej strony, chociaż bardzo mnie te konkursy zdenerwowały, mam i tak duży szacunek i duży podziw dla ich organizatorów, dla ich twórców, bo mając świadomość trudności i ograniczeń, które czekają na nas, ilekroć próbujemy coś nowego, coś fajnego zrobić, i tak podjęli trud, podjęli wysiłek, wykonali dużą pracę, zazwyczaj za darmo, społecznie. Nie chciałbym więc nikogo tutaj urazić, krytykować imiennie. Tyle tylko, że w Polsce wysłałem pracę chyba na 3 konkursy. W jednym z konkursów dostałem wyróżnienie. Nie dostałem głównej nagrody, ponieważ jak powiedział przewodniczący jury, moja praca była zbyt dobra technicznie i tak pięknie nie umiano zdjęć robić w XIX wieku. Przyznam się wam szczerze, że dosyć rzadko mi się zdarza zbaranieć, natomiast wtedy naprawdę zapomniałem języka w gębie, wykrztusiłem z siebie tylko jakieś takie niepewne pytanie, a Mikołaj, może nie XIX-wieczny, ale z ponad stuletnią historią, pan przewodniczący odpowiedział pytaniem, a kto? No i wiedziałem już, że chyba nie powinniśmy kontynuować tej rozmowy. Dodam, że na tym samym konkursie czy na wystawie moje zdjęcia zostały przylepione plasteliną bądź blutakiem i wszystkie ręcznie wykonane prace wróciły z tłustymi plamami. Na kolejnym konkursie zdjęcia były porysowane, z 5 wysłanych prac 3 nadawały się tylko do wyrzucenia. Jedynie na ostatnim z konkursów nie wydarzył się żaden kataklizm i wszystkie zdjęcia wróciły w dobrej formie. Miałem natomiast dosyć dużo wątpliwości dotyczących samej prezentacji zdjęć, powieszonych troszkę od sasa, od lasa. Znowuż, wiem, że to nie do końca jest wina osób organizujących ten konkurs, bo choćby sama przestrzeń, w której udało im się zrobić wystawę, zapewne najlepsza, jaka była dostępna, utrudniała pokazanie wystawy na odpowiednim poziomie. Nie zmienia to faktu, że troszkę pozostawiało to wszystko niedosyt. Gdzieś w międzyczasie przyszedł fantastyczny konkurs Exposed Exploring the Roots, który zakończył się wystawami w Austrii, w Wiedniu. Miałem przyjemność obejrzeć filmy z tych wystaw. Niestety nie byłem w stanie pojechać ze względu na odległość, na czas. Natomiast ponieważ były tam moje zdjęcia, poprosiłem znajomego z Austrii, żeby wykonał kilka filmików dokumentalnych i zobaczyłem przepiękne wnętrza, bardzo ascetyczne, bardzo czyste. Zobaczyłem pięknie, spójnie powieszone prace. Wystawę, jaką chciałbym zobaczyć u siebie. Wystawę, jaką chciałbym zorganizować. I właściwie w tym momencie zaczęło się szukanie sposobu, zaczęło się kombinowanie, jak to zrobić, jak się nie da zrobić. Powiecie mniej więcej, jak to wygląda. Pierwsze pytanie oczywiście pada dobrze. Kto za to zapłaci? No i tu się zaczynają schody. Okazuje się, że oczywiście parę instytucji chętnie by zapłaciło, ale zapłaciłoby fundacji bądź stowarzyszeniu, a jak za coś się bierze osoba prowadząca firmę, na przykład szkołę fotografii, no to już mniej chętnie, bo nie daj Boże coś na tym zarobi, a nawet jak nie zarobi, to to wygląda jakoś tak podejrzanie. No w każdym razie bardzo szybko okazało się, że z finansowaniem wprost będzie trudno. Zaczęliśmy szukać partnerów, zaczęliśmy szukać instytucji kultury, które może nie byłyby w stanie wprost wnieść pieniędzy, ale które byłyby w stanie zapewnić przestrzeń wystawienniczą, być może troszkę roboczogodzin, ludzi, którzy pomogą przy organizacji wystawy. Pierwszy wybór padł na Gdynię, miasto, w którym mieszkam, z którym czuję się związany. Do pewnego momentu wszystko wyglądało bardzo obiecująco, rozmowy wydawały się być zaawansowane, wydawało się, że zrobimy coś fajnego. No niestety okazało się, że na rozmowach się skończyło, temat upadł po raz kolejny, odsunął się o kolejny rok. No i wtedy trafiłem na zupełnie wspaniałą osobę, którą jest Małgosia Taraszkiewicz-Zwolicka z Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Spotkaliśmy się kilka razy na wernisażach. Zobaczyłem zresztą, że odkąd Małgosia przejęła galerię, zaczęły się w Gdańsku dziać rzeczy, w które ciężko było mi uwierzyć, typu wystawa Erwina Olafa, czy typu wspaniała wystawa autochromów. Właśnie przy okazji autochromów była okazja chwilkę porozmawiać, sprzedać pomysł. Pomysł, którego nie chwycił wcześniej Urząd Miasta Gdynia, pomysł, którego nie chwyciło wcześniej Nadbałtyckie Centrum Kultury. Pomysł ten chwyciła Małgosia i to chwyciła go oburącz, stwierdzając, że to świetna impreza, świetne wydarzenie o bardzo dużej wartości. I właściwie od tej chwili wszystko potoczyło się tak troszeczkę jak w bajce, bo wszystkie mity o instytucjach kultury, wszystkie takie negatywne stereotypy związane ze współpracą z nimi okazały się być tylko bajkami i mitami. Pamiętam pierwsze pytanie Małgosi, jak zaczęliśmy ustalać datę wystawy i sam plan na wystawę. Na jaki kolor pomalować wam ściany? I to był ten moment, w którym uznaliśmy, że chyba jest dobrze. Chyba mamy partnera, którego szukaliśmy. Co dla mnie oczywiste, kuratorem wystawy została Małgosia Bardoń, wraz z którą prowadzę obecnie galerię. Małgosia, która przygotowywała wszystkie wcześniejsze wystawy TSF-u, która przygotowywała wszystkie moje wystawy. Małgosia, do której wiedzy i kompetencji mam zaufanie przeogromne. I Małgosia, której jej imienniczka z muzeum również w pełni zaufała, pozwoliła przygotować wystawę tak, jak pani kurator to widziała. Później nastąpiło wspaniałe pospolite ruszenie, ponieważ okazało się, co zresztą było oczywiste, że Muzeum Narodowe ma dość ciasno zajęty kalendarz i wystawę pokonkursową możemy robić bardzo szybko albo bardzo późno. Szybko, bo już późną zimą kolejnego roku, a dodam, że rozmawialiśmy w listopadzie, więc czasu było naprawdę bardzo mało, albo dopiero za półtora roku. Oczywiście stwierdziliśmy, że odkładanie tego półtora roku nie ma sensu, w związku z czym rzuciliśmy się na termin późnozimowy. Kilkanaście telefonów. Okazało się, że udało nam się zebrać znakomite jury, któremu przewodniczył doktor habilitowany Witold Jurkiewicz, autor pierwszego w Polsce programu nauczania fotografii unikatowej, w którym również miałem przyjemność zasiadać z Krzysztofem Jureckim, a więc dwoma znakomitymi fachowcami i osobami, co do których kompetencji ciężko mieć chyba jakiekolwiek wątpliwości. Konkurs ogłosiliśmy, nie chcę skłamać, ale chyba półtora tygodnia po podjęciu ostatnich ustaleń. Przez ten czas udało się przygotować wszystkie regulaminy, przetłumaczyć wszystkie materiały konkursowe na język angielski, przygotować informacje prasowe, rozesłać ją. Także wszystko przebiegło bardzo szybko i tu zaczęła się dziać magia, ponieważ zawsze ogłaszając nowy projekt, zadajemy sobie pytanie, no dobrze, a co będzie, jak nikt nie przyśle zdjęć? A co będzie, jak ludzie uznają, że to kicha i że niepotrzebne? 3 godziny po wrzuceniu informacji na Facebooka, na którym dosyć intensywnie promuję techniki historyczne i dosyć mocno się udzielam, w skrzynce mailowej znalazłem kilkanaście kontaktów dosłownie z całej Europy, kontaktów typu wspaniale, że to robicie, cudowna inicjatywa, weź napisz do profesora tego i tego z Uniwersytetu w Ankarze, do profesora tamtego z Akademii w Belgradzie. Dostawaliśmy całe listy kontaktów, całe listy mailingowe ludzi, którzy zajmują się technikami historycznymi, którzy mogliby chcieć pokazać pracę. Nagle okazało się, że w ciągu dosłownie kilkunastu godzin informacja o konkursie zatoczyła bardzo szerokie koło, dotarła do ludzi dosłownie z całego świata. Wszyscy bez wyjątku zareagowali w sposób szalenie sympatyczny, szalenie pozytywny, mówiąc tak, tak róbcie, chcemy tego konkursu. No oczywiście w tym momencie zaczęło się pracować bardzo łatwo, bo tak naprawdę wcześniej była to wielka niewiadoma. Po pierwszych reakcjach internetowych już wiedzieliśmy, że konkurs się nam uda, że jest potrzebny i że co prawda będzie nas pewnie kupę pieniędzy kosztował, bo chyba tylko jednej osobie wydawało się, że wpisowe wystarczy na pokrycie kosztów i jeszcze jakiś zarobek dla organizatorów, co było oczywistym absurdem. Natomiast przede wszystkim wiedzieliśmy, że robimy coś fajnego, coś, co się przyda. Pomimo dosyć krótkiego terminu udało nam się dotrzeć do ludzi w Europie, udało nam się dotrzeć do ludzi w Stanach Zjednoczonych. Tu ciekawostka, bardzo życzliwie podeszło do nas pismo The Hand, które pomogło nam w promocji konkursu. I późniejszy laureat Grand Prix, co prawda pochodzący z Polski, ale to właśnie od pisma The Hand, czyli od amerykańskiego wydawnictwa, o konkursie się dowiedział. Świetne były też reakcje facebookowiczów ze Stanów, gdzie dostawaliśmy komentarze w stylu brawo, tak trzymać Europo, macie coś do nadgonienia. Bardzo to wszystko było pozytywne, bardzo fajne, pozbawione takiej normalnej, nie wiem, zawiści, konkurencji, co szalenie ucieszyło. Szalenie ucieszyła też ogromna ilość prac, która przyszła. Dostaliśmy kilkaset prac, prawie wszystkie regulaminowe, dosłownie pojedyncze zgłoszenia regulamin łamały, znakomite prace. Poza nielicznymi wyjątkami prace bardzo ciekawe, prace pokazujące szeroki wachlarz technik, prace pokazujące szeroki wachlarz spojrzeń na rzeczywistość, spojrzeń na fotografię, bardzo ciekawe otworki, ponieważ zdecydowaliśmy się do konkursu dołączyć również fotografię otworkową. Duża przyjemność w czasie jury, które zawsze organizujemy w formie jury otwartego i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obserwowania prac jurorów. Po pierwsze przyjechali ludzie naprawdę z daleka, bo przyjechali ludzie na przykład z Warszawy, żeby pracę jury obejrzeć. Po drugie, w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się na transmisję w internecie i okazało się, że tą transmisję śledziły naprawdę setki, jeśli nie tysiące ludzi. Także bardzo, bardzo fajny respons, bardzo fajna reakcja. No i później znakomita wystawa. Oczywiście wystawa dla nas, w tym momencie przede wszystkim już dla Małgosi, bo o ile przy organizacji konkursu i przy jego promocji, to chyba jednak w większym stopniu mnie przypadła przyjemność ciągnięcia tego wszystkiego, o tyle od chwili, kiedy przyszły do nas prace, to właściwie główną osobą odpowiedzialną za sukces i takim głównym spiritus movens była Małgosia Bardoń, która najpierw wzięła na siebie obowiązki komisarza konkursu, czyli przeprowadziła całe prace jury, przygotowała pracę do prezentacji, do oceny, później zadbała o protokół, zadbała o informacje. To wszystko wydaje się być łatwe, ale tak naprawdę to były dziesiątki godzin bardzo ciężkiej pracy. Choćby to, że trzeba było wszystkie prace przepakować, przełożyć papierami odpowiednimi, zabezpieczającymi je przed uszkodzeniem. Naprawdę, naprawdę bardzo ciężka praca. A później już po ogłoszeniu wyników, po wybraniu prac na wystawę, nadeszła praca jeszcze cięższa, jeszcze bardziej odpowiedzialna dla Małgosi, ponieważ nadeszła praca kuratora. Czyli rozpoczęło się układanie tego wszystkiego, planowanie wystawy. To już wiedzieliśmy, że mamy wolną rękę ze strony Gdańskiej Galerii Fotografii. Częściej Małgosia ma wolną rękę, co znakomicie oczywiście pracę ułatwiało. Natomiast wiedzieliśmy też, że jest o kilkadziesiąt prac więcej niż pierwotnie zakładaliśmy, bo okazało się, że było tak dużo dobrych zgłoszeń, że jury nie chciało już ich odrzucać. I Małgosia musiała to wszystko w jakiś magiczny sposób poskładać w całość. Udało się jej to znakomicie. Przyznam szczerze, troszkę nieskromnie oczywiście, że była to jedna z najfajniejszych wystaw, jakie widziałem i na pewno jedna z najlepiej przygotowanych i najlepiej zaaranżowanych wystaw, jakie widziałem. Zresztą mnóstwo takich opinii dostaliśmy później od osób, które przyszły na wystawę, które przyszły na wernisaż. Sam wernisaż też był wielkim dla nas wydarzeniem, przyniósł wielkie emocje, ponieważ tu ponownie pojawiło się to nieszczęsne pytanie, no dobrze, a co będzie, jak nikt nie przyjdzie? Tymczasem okazało się, że tego problemu to nam raczej los oszczędzi, że problem będzie zupełnie inny. Co będzie, jak się ludzie na sali nie zmieszczą? Ponieważ w momencie, kiedy zaczynaliśmy ogłaszać wyniki, zaczynaliśmy gratulować zwycięzcom, uczestnikom, okazało się, że nie wszyscy mieszczą się na sali. Okazało się, że ludzie jeszcze cały czas stoją na schodach do galerii. Także frekwencja na wernisażu była znakomita, jedna z chyba wyższych, jakie widziałem. Świetnie wszystko zagrało PR-owo, ponieważ okazało się, że pojawiła się telewizja. I my przez następne kilka dni czekaliśmy, gdzie ten materiał pójdzie. Oglądaliśmy panoramy, oglądaliśmy lokalne wiadomości i nagle okazało się, że dzwoni telefon, dzwoni Małgosia Taraszkiewicz-Zwolicka z Galerii Fotografii. Mówi, słuchajcie, jesteśmy w kulturze. Materiał nie poszedł na lokalną rozgłośnię, tylko poszedł na ogólnopolski kanał TVP Kultura. Później jeszcze był bardzo przyjemny wywiad w Sztukach Pięknych w Telewizji Gdańsk, także udało się nam fajnie to rozpromować, udało się uzyskać mnóstwo informacji. Dla mnie Then and Now to chyba najważniejszy projekt, jaki udało nam się zrobić. Projekt z szansami na kontynuację, ponieważ jesteśmy posłowie z galerią, że projekt ten będzie już oficjalnie prowadzony jako biennale. Tak jak powiedziałem, kończymy ostatnie przygotowania i w najbliższym czasie powinniśmy być w stanie ogłaszać już terminarz, regulamin nowego konkursu. I tu wielka prośba do Was, podajcie dalej. Na pierwszej edycji mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, mieliśmy wspaniałe reakcje. Wierzymy, że drugą edycję możemy zrobić jeszcze lepiej, że możemy otrzymać jeszcze więcej zgłoszeń, że na wernisaż przyjedzie jeszcze więcej ludzi, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, chociaż już na pierwszym wernisażu mieliśmy na przykład gości z Moskwy, ale wierzymy, że przyjadą z jeszcze dalszych zakątków i tak naprawdę od Was zależy, na ile ta impreza będzie sukcesem. Także serdeczna prośba, podajcie dalej. I oczywiście do usłyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.